Imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.
Amen.
Miłość Boga Ojca, łaska Pana naszego Jezusa Chrystusa, dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi.
I z Duchem Twoim.
Boże w Trójcy Jedyny, bądź błogosławiony w tym spotkaniu. Powierzamy Ci nasze umysły i serca. Prosimy Cię o pełnię tej obietnicy, skoro gromadzimy się w Twoim imieniu, żebyś był w naszych umysłach i sercach. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu,
jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
Przejdziemy do tego, by zrozumieć sedno Ewangelii Jana. A Ewangelia Jana w prorokach ma swoje przedłużenie księdza Daniela. Na to spotkanie przed mszą świętą postarajcie się trochę zapoznać z prorokiem Danielem. Niby trudne, ale nie jest trudne. Jak się wpadnie na właściwy tryb. Oczywiście, że Ewangelia Jana ma swoje dzieje apostolskie, swoje przedłużenie. Tymi dziejami apostolskimi dla Ewangelii Jana jest Apokalipsa, która jest niczym innym, tylko rachunkiem sumienia, jakby prześwietleniem historii całego Kościoła. Sedna przesłania Apokalipsy dotykaliśmy ubiegłego roku. Ale tutaj spotkałem kartkę z takim pytaniem. Pytanie, najpierw do tego dotkniemy. Pytanie o 8 dusz w Arce Noego. Nie rozumiem argumentacji. O ile wszystkie inne wywody z pewnymi sprawami przychodzą indywidualnie, bezpośrednio do mnie, żeby to nie zabierało czasu. O ile wszystkie inne wywody zdają się być uzasadnione w tekście, tak, mam wrażenie, że naginasz fakty do teorii. 8 dusz jako 7 darów oraz odrość Maryja, to wydaje się zbyt odległe od słowa. Przed chwilą mówiłeś, że odrość to nie jest Maria, to jest różdżka. Różdżka. Więc już błąd. Przed chwilą mówiłeś, że odrość to Jezus, a Maria to Arka. Pomieszanie z poplątaniem. Ale tak. Nadto, gdybyś mówił, że 8 to liczba błogosławieństw lub zmartwychwstania, zrozumiałabym. W Ewangelii Łukasza są 4 błogosławieństwa. Więc to wszystko zależy od misji danej Ewangelii lub zmartwychwstania. Tak, istotnie był sługi zmartwychwstania. Dzień po szabacie. Zrozumiałabym, że mówisz, że 8 dusz, 6 plus 1 oznacza, że z każdym symbolem można zrobić wszystko. Bo każdą liczbę można złożyć z dwóch innych i tak dalej. Po pierwsze, złe zrozumienie, że nieprawdą jest, że mówiłem, że odrość to Maria, tylko różdżka to Maria. Więc tym samym całe rozumowanie tutaj pada. W pionie, na którym, z którego wyrastają dary Ducha Świętego, według pierwszego tekstu w Piśmie Świętym, u proroka Izajasza, który zapowiada, zapowiadał świecznik, jest różdżka i odrośl. Nie wolno, tym samym jest to powiedziane, że nie wolno oddzielać dzieła zbawczego Maryi jako człowieka i Jezusa jako człowieka. Oni działali w jednym i tym samym duchu. I z nich wyrosło, z ich działania wyrosło, był świecznik, siedem darów Ducha Świętego. No a tym samym. Ale sięgnę jeszcze po inny tekst z Ewangelii Jana. Z Ewangelii Jana. W ostatnim, zaś najbardziej uroczystym dniu święta Jezus stanął, stojąc, zaczął wołać donośnym głosem: jeżeli ktoś jest pragniony, a wierzy we mnie, niech przyjdzie do mnie i pije. Jak rzekło pismo, strumienie wody żywej popłyną z jego wnętrza. A powiedział to o duchu, którego mieli otrzymać wierzący w niego. Duch bowiem nie był jeszcze dany, ponieważ Jezus jeszcze nie został uwielbiony. Oczywiście trzeba pamiętać, że jedna interpretacja nie wyklucza wielu innych. I tutaj zauważcie, że Jezus Chrystus, Duch Święty nie był dany, ponieważ Jezus nie zmartwychwstał. Że Duch Święty, który jest źródłem darów Ducha Świętego, to jest także druga osoba Trójcy Świętej z akcentem na człowieczeństwo. Z akcentem na człowieczeństwo. A więc też tutaj będzie liczba 8. Ale zostawmy to sobie. Jak powiadam, no, nie entuzjazmuję się na przyszłość. Nie bardzo będę Was zapraszał do pytań. Można się zgłosić, jeżeli będę miał czas, to możemy. Przystępujemy do ostatniej Ewangelii. Dlaczego sięgnęliśmy na tegorocznej szkole biblijnej po dekalog i przede wszystkim po dekalog, a później po prehistorię biblijną? Najpierw dekalog, którego nie było w Egipcie, dawał społeczność ludzką na poziomie Egiptu. Egipcjanie w tamtych czasach jako panowie nie pracowali, zresztą Rzymianie też nie, tylko niewolnicy za nich pracowali. Taka była starożytność, że degradowało się pewnych słabszych od siebie i oni byli zobowiązani do pracy. Ale to był Egipt, który miał wspólny mianownik z szatanem, a nie z Bogiem prawdziwym. I Bóg rozpoczyna katechezę dla rodziny ludzkiej na przykładzie Egiptu. Później Izraelici zaczęli tak samo żyć pozornie dekalogiem i przymierzem, mimo uwag proroków, co w rezultacie Bóg znowu musi leczyć niewolą babilońską i powiedział im: byliście Babilonem. I dlatego też Was zrównałem z poganami z Babilonem. Sięgamy po te dwa fakty z historii rodziny ludzkiej, na przykładzie których Duch Boży chce nas uczyć o wieczne czasy, i zarówno w dekalogu, jak to ujawnił Jezus Chrystus w kazaniu na górze, On był zapowiedziany ze swym dziełem. Nie przyszedłem znieść prawa i proroków, którzy obiecywali Mesjasza, upominali się o dekalog i zapowiadali kogoś, kto zdolny człowieka zbawi. I że skoro Jezus Chrystus zrealizował dekalog, to wolno nam popatrzeć na dzieło Jezusa Chrystusa poprzez dekalog. I myślę, że jeżeli ta oczywistość się w was nie rodzi, to ona się zrodzi, ponieważ jak gdyby byłem nieustannie zmuszany do tego, żeby wreszcie się tym zajął i zaczął mówić. Jest to i te pieczęcie potwierdzenia przychodziły. A zatem teraz powtórzmy sobie, że każda z Ewangelii, jest ich czterech, niefortunność odbioru Ewangelii na tym etapie historii Kościoła polega na tym, że my nie widzimy misji poszczególnych Ewangelii, a chodziłoby o to, żeby jasno zobaczyć misję, przesłanie, mówiąc językiem medycznym, specjalizację danej Ewangelii. I uwzględniając zarówno dekalog, a więc pierwsze przykazanie, później z prehistorii biblijnej raj utracony, katechezę o raju utraconym, uzyskanym, możemy powiedzieć, że misja Ewangelii Mateusza jest, i mówcie, jest. Może szczęśliwiej coś powiecie niż ja, bo to jest ważne, coś lapidarnie, krótko powiedzieć, szczelić dziesiątkę. Za mało.
Prowadzić raj serca.
To jeszcze za mało. Ostatecznie uzdrowić tajemnicę, którą się podzielił Bóg Ojciec Twórca, uzdrowić tajemnicę poczęcia. Przypominam, żeby to w was zostało. Bo ja mówię dużo tutaj, ale w tym mówieniu dużo. Mnie się wydaje, że ja powiedziałem jasno, a okazuje się, że niekoniecznie się chodzi. Zdrowić tajemnicę poczęcia. To, żeby wam utkwiło. I jeżeli mam poprawny obraz Boga Ojca w swoim wnętrzu, to będzie uzdrowiona tajemnica poczęć. Będzie. A że sprawa jest niesłychanie ważna, to mieliśmy dwa argumenty. Mieliśmy argumenty z wyprowadzania Izraela z Egiptu, że tam Bóg powiedział, nie ma bogów podności i wy ludzie dzisiaj, w naszych czasach, nie róbcie siebie bogów podności. Nie oddawajcie sobie kultu, że dziecko to jest śmieć, z którym możecie wszystko zrobić. Możecie dać, możecie z niego bustewko robić i możecie mu zabrać życie, zabić go bezkarnie. I że Bóg będzie milczał. Że nie tu jesteście panami, tylko tutaj właśnie Bóg Ojca Stwórcy jest Panem. I nie bądźcie na poziomie pogan Egiptu, bo Bóg z ludźmi, którzy siebie czynią bogów, chcą decydować o tym, co dobre, co złe, Bóg zrobi porządek z takimi. No i z kolei katecheza o raju traconym, uzyskanym. Oczywiście chodzi o utracie ziemi obietnicy. Zrównaniem Izraela z Poganami. Było to na tym tle, że znowu był kult bogów płodności, no i zabijano te dzieci na cześć bogów płodności. Żeby człowiek wyszedł z tego grzechu przeciwko Duchowi Świętemu. To przypomnieliśmy sobie misję Ewangelii Mateusza, która jest spełnieniem dwóch obietnic raju, a więc pokazany jest mężczyzna, który w śnie zapadł w głęboki sen, z jego boku została stworzona niewiasta, czyli zapowiedź Maryi bez grzechu pierworodnego, niepokalanej, która będzie zdolna do współpracy z Maryi i razem z Jezusem da potomstwo siedmiu darów Ducha Świętego, nie siedmiu grzechów. Że my odzyskamy raj utracony, będziemy zdolni do miłości oblubieńczej, czy dziewiczej, ale ona jest też miłością płodną, czy małżeńskiej, ale będzie to już miłość święta, która nie będzie. Krótko mówiąc, nie wolno czytać Ewangelii samej w sobie. Powinno się czytać w tych głębokich kontekstach i wtedy słyszymy krzyk Boga Ojca Stwórcy, krzyk Jego ból. Co my robimy ze swoimi ludźmi? Dalej pytam was. Przychodzi Ewangelia Marka. Z kolei Ewangelia, która dotyka dzieła Syna Bożego, drugiej osoby Trójcy Świętej. Co tam jest powiedziane? Jak byście to określili? W związku z tym, że mamy drugie przykazanie dekalogu kult daremny, czy branie imienia Pana Boga do czterech rzeczy, no i wreszcie Kain Abel.
Pokazanie, że jeżeli nie ma w nas miłości skrzyża, to...
Tak jest, że wszelki kult, czy w świątyniach, czy kult w naszym życiu Boga, bo my chcemy żyć porządnie, jeżeli to jest nie jest na poziomie miłości z krzyża, jeżeli my światu nie będziemy dawać to, co nam daje Jezus z krzyża, a daje nam w krzyżu przebaczenie, życie, przede wszystkim daje nam zwycięstwo nad duchem szatana, nad duchem pychy duchu. Jeżeli w nas tego nie będzie, to znaczy, że znowu zostaliśmy zwiedzieni i możemy chadzać 5 razy dziennie na mszę świętą do kościoła i na nic to się stanie. Ponieważ ostatecznie będziemy rozliczani, ta miłość z krzyża nas rozliczyła i z tej miłości z krzyża będziemy rozliczani. Wreszcie wczoraj mówiliśmy o Ewangelii Łukasza. Oczywiście te imiona tych apostołów są imionami, w których jest już sedno Ewangelii, jest objawienie Boże. To się mówi, to są imiona teoforyczne, które już objawiają, bo tak Mateusz to tyle samo co Bogdan, to jest dar Boga, każde dziecko jest darem Boga. I uważajcie, co z tym dzieckiem wy robicie. I Marek pochodzie słowa łacińskiego Marcus, młot. Można by powiedzieć narzędzie walki, maczuga. Ta Ewangelia rozwala tam, gdzie się zły duch utaje. Tak zwane fortece złego ducha. A on się osadza w tych czterech rzeczywistościach. Robi zdjęcie Boga karykaturę, z kultu karykaturę, z dzieciństwa Bożego forsuje naszą dorosłość, no i wreszcie grunt o sprawiedliwość. Sprawiedliwość z pominięciem miłosierdzia z krzyża. Tym szermuje i zniekształca dzieło Jezusa Chrystusa. Łukasz lux lucis światło, czyli dar zmartwychwstania, dar Ducha Świętego, dary Ducha Świętego. I można by to słowami Ewangelii kazania na górze streścić. Starajcie się najpierw o Królestwo Boże i sprawiedliwość Jego, a wszystko inne będzie wam dodane. Tak powiedział, chyba słowa dotrzymuje. Tak. I mówiliśmy, że tu chodzi trzecie przykazanie, bardzo niefortunnie odczytywane. W niedzielę nie pracuj, pójdź do kościoła i już spełniłeś to przykazanie. A tymczasem jest to katecheza o dniu, w którym otrzymaliśmy szansę szabatu, czyli odpocznienia w siedmiu darach Ducha Świętego. I dopiero wtedy wyjdziemy z pożądania, z Ducha Świata i zaczniemy owocować, nasze życie zacznie owocować sprawiedliwością społeczną, troską o innych. Nie będziemy egoistami. Tak streściłem, przypomniałem to, o czym mówiliśmy. Zanim przejdę teraz do sedna Ewangelii Jana, to jednak zróbmy odpoczynek i zaczniemy. Gdy weźmiemy pierwszą tablicę dekalogu, to okaże się, że nie ma miejsca, nie ma tej jaskółki Ewangelii Jana, bo już jest poza kadrem pierwszej tablicy dekalogu. W związku z tym, czy istotnie również w tym wydarzeniu zbawczym, jakim było wyprowadzenie Izraela z Egiptu, jest też tam, są tam zaczątki Ewangelii Jana, ba Apokalipsy. Otóż trzeba cały czas sobie uświadamiać, że dekalog to są wnioski. Wnioski z tego wydarzenia, jakim było wyprowadzenie z Egiptu. A wszystko miało jeden fundament. Bóg dokonał sądu nad bogami Egiptu i powiedział, takich bogów nie ma, to jest szatan. Prawdziwy Bóg. No. To jest, a później te wnioski tablicy dekalogu. I właśnie to słowo Bóg dokonał sądu nad bogami Egiptu, nad narodem, który nie żył dekalogiem. To słowo sąd jest kluczem do tego, co jest sednem Ewangelii Jana łącznie z Apokalipsą. W Ewangelii Jana Bóg dokonuje sądu nad bogami Izraela, nad Bogiem Izraela. I Jezus cały już nie idzie do Jerozolimy, ale jest w Jerozolimie i jest opisanych siedem faktów, których Bóg, Jezus Chrystus, dokonuje sądu nad mentalnością liderów Izraela. No, chociażby ten ociemniały od urodzenia. I Jezus mówi, ani on nie zgrzeszył, ani rodzice jego, on nie mógł zgrzeszyć w łonie matki. Rodzice jego są niewinni, natomiast żeby na nim objawiły się sprawy Boże. Bóg Ojciec dopuścił. Mianowicie, że uzdrawia go w dzień szabatu i pokazuje, że mają mu zazwę. Nie widzą tego, że uzdrowił, że tylko Bóg może uzdrowić. Tak im ciągle ten uzdrowiony walił. No jak tutaj Boga nie ma, jeżeli kiedy się to stało? Gdzie się stało, żeby ktoś przyszedł bez mocy Bożej mógł uzdrowić? To oni nie. Oni tego nie widzą, tego faktu. Tylko widzą jeden fakt. W dzień szabatu tego dokonał. To nie może być od Boga. I dlatego też Jezus to zinterpretował przez fakt nałożenia. Splunął, zrobił błota trochę, nałożył mu na te oczy. Z Marii Valtorty wiemy, że taki się urodził, nie miał w ogóle. Wszystko miał zarośnięte. I powiedział, idź do sadzawki Syrę, obmyj się. Ona była symbolem przymierza, że przez przymierze, przymierze jest źródłem wody dla Izraela. Poszedł, obmył się i widział. Jezus chciał powiedzieć, że wyście z pojęcia szabatu, które miało was uzdrawiać, uczynili błoto, które was zaślepia. Rzeczy Bożej można uczynić błoto i ona może was zaślepić. Że odtąd już nie widzicie go. Taką drastyczną. I Jezus dokonał, biorąc ten fakt, sądu nad liderami Izraela. I tak można by te wszystkie inne znaki, zauważcie, że cuda w Ewangelii Jana nie są nazywane znakami, nie są cudami nazywane, tylko znakami. To znaczy, tam Jezus daje w tym fakcie jakąś wielką katechezę. No, tym mocnym znakiem, który już komentowałem, takim ostatnim, specjalnie wyreżyserowanym, rzecz jasna, to jest przyjaciel Jezusa, Łazarz. Wyreżyserował śmierć, a później już, ponieważ wrogowie triumfowali, Jezus chciał, żeby tak było i pilnowali tego grobu, żeby nie było jakiejś machlojki, wykradzenia, powiedzmy, ciała. Jezus na oczach swoich przeciwników udowodnił im ich złą wolę. Dokonał sądu, że nie ten typ śmierci jest problemem. Nie ten typ ślepoty, jak u tego człowieka modelu, jest problemem. Tylko ślepota, którą powoduje pycha. Ja nie mogę nie mieć racji. Nie mogę nie mieć racji. Na przykładzie u Łazarza inny typ śmierci duchowej jest dla mnie problemem. Jezus mówi, ale z tej ślepoty, z tej innej śmierci ja będę próbował Jerozolimę wydobyć przez to, że przez sąd, którego dokonam w krzyżu, sąd miłości, miłosierdzia, przez zmartwychwstanie, próbując im uzdrowienie, zmartwychwstanie w darze ducha. Uzdrowienie tej ślepoty, tej śmierci. Często zmierzam do tego, że pierwszą misją Ewangelii Jana jest zapowiadać sąd, którego Jezus Chrystus dokona nie tylko nad Izraelem, ale nad każdym z nas po wszystkie czasy w krzyżu. Że w krzyżu dokonał się sąd miłości, miłosierdzia nad każdym z nas. Bo czy się do tego przyznajemy, czy to widzimy, czy nie widzimy, w każdym z nas króluje duch ciemności, duch egoizmu, duch pychy, który nas zaślepi. Sąd. Tam się dokonał sąd ostateczny nad światem. Dlatego też Jan Apostoł w opisach tych znaków często mówi o sądzie. O sądzie. A gdybyście zajrzeli do słownika teologii biblijnej ojca Xaviera de Fura, to on pod słowo sąd to by właśnie to wam powiedział, co ja teraz mówię. To jest krzyk Ewangelii Jana. Zauważcie, jak Bóg was osądził. Miłość Ojca nie widzi osądu, miłości, miłosierdzia w krzyżu, zmartwychwstaniu, darze ducha. A teraz już od tego czasu świat sam siebie sądzi. Każdy z nas od tego momentu sam siebie sądzi, ale już bez miłosierdzia. Ponieważ nie bierzemy faktu, nie uwzględniamy faktu, że Jezus w krzyżu jest absolutnym przebaczeniem wszystkim rozgrzeszeniem. A my ciągle mamy sądzenie sprawiedliwości, domagamy się sprawiedliwości, mamy kłopoty z przebaczeniem i nam się wydaje, że Jezus w krzyżu uchylił nam prawo sądzenia kogokolwiek. Mówi: zaproś mnie z moim sądem z krzyża, sądem miłości, miłosierdzia i razem ze mną będziesz sądził, ale według mego ducha, ducha, zbawiając innych. I wtedy ja cię osądzę w momencie twojej śmierci tym sądem, jakim ty innych sądzisz. Jaką miarą mierzycie, taką mierzę. Chodzi o to, że my nie przebaczając, nie niosąc tego sądu z krzyża w sobie, automatycznie przekreślamy największe wydarzenie historii zbawienia. Przekreślamy życiem krzyż. Straszną rzecz robimy. Przy wyprowadzaniu, przy opisie wyprowadzania Izraela z Egiptu, z tej krainy, gdzie był brak dekalogu. Ten fakt jest tak podsumowany i to jest zapowiedź Ewangelii Jana i całej Apokalipsy. Ja powiedziałem domowi Jakuba i to oznajmiłem Izraelitom. Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi. Jak Egipt osądziłem sądem i miłosierdzia poprzez to, że nie pociągnąłem do odpowiedzialności grzeszników, tylko że zło zostało osądzone, zniszczone w niewinnych dzieciach pierworodnych Egipcjan i w niewinnym baranku, że to, co niewinne, zapowiedź Jezusa Chrystusa i Marii. Jedyny niewinny Syn Boży weźmie ostatecznie, dokona sądu, Boży miłosierdzia na świat. Co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich, orzeł, herb Ewangelii Jana, ale także i Apokalipsy. Orzeł w locie. To znaczy, że Ewangelia Jana łącznie z Apokalipsą jest streszczeniem wszystkich proroków. Streszczeniem wszystkich proroków. Inaczej mówiąc, Jan się zajmie historią, taką, jaką ona jest. Historią. To jest przedmiot. Jeżeli powiemy Ewangelia Mateusza to obraz Boga i poczęcie. Jeżeli powiemy, że Ewangelia Marka to kult, tylko kochając miłością z krzyża czcicie Ojca Boga. Jeżeli powiemy, że Ewangelia Łukasza to dziecięstwo Boże, to Bóg w nas i dziecięstwo Boże i poczucie wspólnoty, że to, co mamy, to nie jest nasze, ale w nas dla innych, czyli miłość bliźniego, związanie z Bogiem. Tak, tu z kolei jest prześwietlona historia, że my idziemy ku Bogu nieustannie. Czas nas niesie ku Bogu, ten wehikuł czasu. Każda minuta, każda sekunda, każdy dzień sprawia, że my idziemy ku Bogu, który jest święty, który jest święty. Żadne zło w nim nie ma, żadnego zła w nim nie ma. I Bóg wie, w jakim stanie my ku Niemu idziemy. Z jakimi fałszywymi poglądami, obrazami, jakimi chorymi czynami. Dlatego Bóg swej miłości ojcowskiej ku nam wychodzi nam naprzeciw. Wychodzi nam naprzeciw z prawdą o sobie. I wyszedł naprzeciw najpierw w Egipcie z tym sądem, który jest zapowiedzią sądu w krzyżu, sądem miłości, miłosierdzia w stosunku do Egipcjan i do Izraelitów. Jeżeli my nazywamy, że żyjemy zanurzeni w historii zbawienia, to pamiętajmy, że mamy na myśli to, iż my, którzy rodzimy się, całe pokolenia rodziny ludzkiej rodzą się, zmierzają ku Bogu, to ten, który jest wiecznością, a Bóg jest wieczną miłością, wiecznym naszym życiem, wychodzi naprzeciw i dokonuje właśnie tego sądu. Przenika sądem ostatecznym, ale sądem miłości, miłosierdzia. Zabiera nam to, co chore, to, co niezdrowe, to, co szatańskie, żeby zrobić miejsce dla siebie. I stąd duch ośmiu błogosławieństw. Duch ośmiu błogosławieństw. Błogosławieni, którzy dostrzegą, że są zanurzeni w ten sąd, który zainaugurowałem moim Synem Jezusie Chrystusie. Mówimy sąd ostateczny, ponieważ w Jezusie Chrystusie prawda ostateczna, czyli Bóg szedł do ludzi i przenika historię ludzką. Dlatego też wymóg, skoro tak się rzecz ma, to wymóg teologii historii, historii zbawienia, to akceptacja historii mojej, faktów, które się dzieją w moim życiu. Czy ja to rozumiem, czy nawet tego nie rozumiem. Pismo Święte jest jedynie po to, by we mnie wzbudzić zaufanie do Boga, żebym nie nazywał, że te fakty z mego życia są dobre, a te fakty są złe. Nie ma takich. Nie ma takich. Tylko jest dobre i złe zrozumienie moje. Dobre i złe przeżywanie pewnych wydarzeń. Przeżywam pewne wydarzenia, rozumiem po pogańsku i przeżywam po pogańsku. I te wydarzenia mnie niszczą. One są bez wartości. To nie było rzeczą złą, że ten młody człowiek narodził się niewidomy, tylko on został wzięty przez tajemnicę Jezusa Chrystusa, żeby dać katechezę nie tylko w Jerozolimie, ale w Ewangelii Jana wszystkim, którzy będą chcieli wierzyć, jak Bóg jest obecny w historii. Że będzie miał osoby, wiem skądinąd, że ten młody człowiek, schodząc na ten świat, wyraził na to zgodę. Nie ma w naszym życiu, jeżeli w moim życiu są choroby, To zostało mi powiedziane. Ty na to wyraziłeś zgodę. Czego tak jęczysz i stękasz? Wszystko przeniknięte jest też nie tylko zamiarem zbawczym, planem Bożym, ale też nic nie zostało nam narzucone. Nie, nie. Oczywiście, że tam wpisujemy bełkocik swoim zachowaniem, ale Bóg koryguje to wszystko. Może zaśpiewamy już, jak go mówię. Jeżeli Bóg w sposób tak absolutny przez swoją mądrość i miłość przenika historię i chce coś zabrać, żeby coś dać, niekoniecznie mnie, może ogromnej rzeszy ludzkiej, tak jak przez swego przyjaciela Łazarza, prawdę o sobie, że owszem będzie umrze, ale też zmartwychwstanie, dając nam przebaczenie Ojca, prawdę o Ojcu. I to chcę powiedzieć, że i prorocy to mówią, i szczególnie Ewangelia Jana nam mówi, że nie będziemy mogli postawić Bogu Ojcu w spotkaniu z Nim zarzutu. Ojcze, skoro wiedziałeś, że ja tak niefortunnie ku Tobie idę, to dlaczego nie ingerowałeś? Nie dałeś mnie po pewnej części ciała, tak, po pośladkach, żebym ja skorygować, żebym ja nie utracił Cię na wieki. Czemu milczałeś? Czemu nic nie mówiłeś, że ja, Faraon, jestem w błędzie? Takiego zarzutu nie będziemy mogli postawić Bogu i rodzina ludzka nie może postawić Bogu, ponieważ właśnie jesteśmy zanurzeni w historię zbawienia. Wszystko jest przeniknięte bezgranicznym miłosierdziem Ojca, który chce nas korygować, który chce nas ratować. Nawet jeżeli nie znamy Pisma Świętego, nie słyszeliśmy nic o Piśmie Świętym, to jednak nasza historia idzie według tego, co jest powiedziane u proroków w Piśmie Świętym, u proroka Jeremiasza, czytamy, że Bóg, chcąc pocieszyć Jeremiasza, który zapowiadał, że znajdzie się w katastrofie, że jak gdyby będzie unicestwiona historia Izraela, bo to wszystko, Jerozolima, świątynia, będą zburzone, świątynia Salomona, przepiękna, bogata, olśniewająca, pójdą, zejdą do rzędu niewolników. Bóg kazał mu zejść do domu garncarza, do warsztatu garncarza w Jerozolimie, położonego niżej. I kazał obserwować, że garncarz chce osiągnąć nowe naczynie, żeby bardziej atrakcyjne, też jakiś pomysł miał. I ciągle na nowo zaczyna, ciągle mu to nie wychodzi, a wreszcie to osiągnął. Radosny, szczęśliwy, promienny, stawia to na półce, żeby przysychało, zanim włoży do pieca, żeby wypalić. Wtedy głos wewnętrzny mówi: Jeremiaszowi, widziałeś? Jeremiasz, widziałem, Panie. Tak samo ja robię z każdym z Was i z Waszym narodem będę robił. To, co już sobą reprezentujecie, mnie nie cieszy. Będę tak długo tłamszył, tak walczył, aż wreszcie osiągnę to, żebyście mnie nie postawili zarzutu. Milczałeś, mimo że widziałeś. Milczałeś, mimo że mogłeś. Nie. Ani nie milczałem, ani nie byłem wierny. Tylko walczyłem z wami o was. I chodzi o to, żeby poprzez Pismo Święte odebrać fale mądrości Bożej, światło, i się uspokoić. I wreszcie odebrać tę moc krzyża, żeby był zdolny przeżywać to, co jest dane, nie tylko ze względu na mnie, ale ze względu może na otoczenie. Zwróćcie uwagę na to, że w prehistorii biblijnej Ewangelia Jana i Apokalipsa są zapowiedziane w wieży Babel. Tak jest. Najważniejsze słowa w opisie wieży Babel to pomieszał języki. I niektórzy są zdegustowani, jak to Bóg zamiast pomóc, żeby ludzie się pojednali, tak, pomieszał złośliwie z językiem. Już nie mogli niczego sensownego zbudować. Otóż oczywiście jest to święta ironia tegoż autora, że gdy Bóg przyszedł do Egiptu w jednym człowieku, w Mojżeszu, pomieszał języki, bo tutaj setki kapłanów, potęga, a tutaj reprezentant jednego narodu, niewolników, zupełnie pomieszam. W końcu, czy nasi bogowie istnieją, czy coś mogą? Mniemanie było w starożytności, że niewolnicy nie mają żadnego bóstwa opiekuńczego, ponieważ jakie bóstwo by chciało się zadawać z niewolnikami? A to tymczasem okazuje się, że niewolnicy mają Boga i to takiego, który w drabiazgi kładzie Apisa i innych bogów Egiptu. Pomieszał języki. Kiedy wkracza ten, na którego czekają, pomieszał języki oczywiście Izraelitom w niewoli babilońskiej. A nade wszystko w Ewangelii Jana pomieszał języki tym, którzy czekali na Mesjasza i okazuje się, że takiego Mesjasza nie ma i nie będzie nigdy. Po dziś dzień Jezus Chrystus w krzyżu pomieszał języki rodzinie ludzkiej. Jak rodzina ludzka ma jeden problem? Jak naprawić świat? I tych naprawiaczy mamy napęczki. Jesteśmy zmęczeni tym naprawianiem. Ciągle na nowo. Nic Syzyfa nam się kłania. Genialny. I Jezus właśnie to chce powiedzieć przez mieszanie języków. Że On krzyżu pomieszał nam języki, jak zbawiać społeczność ludzką, jak zbawiać rodzinę, jak zbawiać swoje życie. Najpierw trzeba oddalić ducha, złego ducha, ducha ciemności, ducha pychy, egoizmu. Trzeba w sobie mieć mądrość i moc krzyża. Od tego zaczyna się naprawdę. Zwróćcie uwagę, że prehistoria biblijna otwiera, historię biblijną otwiera świecznik. 7 dni stworzenia, czy 6 dni stworzenia, możemy powiedzieć, ale mówmy się. Otwiera świecznik. A zamyka historia o wieży Babel. Zgoda? Co to oznacza? To oznacza, że jeżeli nie będziemy żyli 7 darami Ducha Świętego, 7 sakramentami świętymi, to będzie źle. Nie uzyskamy nigdy raju miłości wzajemnej, rodzinnej i tak dalej. Miłość ludzka będzie rajem utracona. Będziemy Kainami, będziemy zbawiani przez wody potoku i nastąpi pomieszanie języków. Czyli jest rzeczą niezbędną, bo Biblia cały czas sięga po argumenty, po motywacje. Bo my to tak, przedtem nie wiedziałem, teraz wiem i zadowolony. Nie, to jest powaga, jak to jest bardzo życiowe, mówi się mądrze, egzystencjalne. Bardzo tutaj chcę dotknąć naszego życia. Jeżeli nie będziemy żyli świecznikiem, to będziemy mieszkać w wieży Babel i zawsze będą przychodzili tacy naprawiacze, którzy będą jedynie mieszać. Wrócimy do Babilonu. Wrócimy do Babilonu. Izrael był w czasach Jezusa Chrystusa na poziomie Babilonu, na poziomie Egiptu. I drugi moment, już krócej o tym, bo wam serce dopowiem. Sąd w krzyżu był jedynie po to, żeby nas w krzyżu zaślubić. Zaślubić na życie wieczne, dając nam Ducha Świętego. Dlatego Ewangelia Jana rozpoczyna się od Kany Galilejskiej. A kończy się, że pod krzyżem stoi matka, ta sama matka, która poprosiła o rozwiązanie problemu, a Jezus matkę wysłuchał na nieskończenie wyższym poziomie. Mówi, to za mało mnie prosisz. Tu chodzi o coś więcej. Na razie niech mają to wińsko. Niech się nachlebcą. Ale my jesteśmy tutaj po to, żeby zapowiedzieć, obiecać. Inny typ zaślubin, dlatego Jezus wyreżyserował tak tę historię, że został nazwany Panem Młodym. Przywołał Pana Młodego. Co ty wyrabiasz? A ten Pan Młody miał takie gały, jak to ja ukryłem, ja jakieś nowe wino. No. Czyli Jezus powiedział, ja zainaugurowałem zaślubiny z ludzkością. Ten miłość oblubieńcza, czysto ludzka, jest tylko bladym promykiem tej miłości, jaką jest Duch Święty. Duch Święty jest to miłość oblubieńcza między Ojcem i Synem i ona będzie naszym niebem. Ona też nas uzdolni do tego, że tam odnajdziemy tę połówkę, jak wam już mówiłem, prawda? No i też gęby otworzymy, z trudem będziemy zamykać, albo ktoś nam zamknie. Albo nawzajem się wypowiedzą, to zamknij tę gębę też. Bo gębę się otwiera z zachwytem, nie? No i ta Ewangelia łącznie z Apokalipsą dokonuje sądu, ale też oczyszcza po to, żeby nasz duch tak się zakochał w tej miłości z krzyża, w krzyżu chwalebnym, żebyśmy dali się poślubić i stali się oblubienicą Jezusa Chrystusa, który przez miłość krzyża w nas zamieszka i będziemy płodzić, płodzić, płodzić na nieba. Tego sobie i wam życzę. I niezwykła rola w tym Maryi, że Maryja ostatecznie symbolem miłości oblubieńczej jest przemiana wody w wino. Jeżeli człowiek w sobie ma miłość oblubieńczą, to w tej drugiej stronie wszystko zamienia w wino. A tam jest woda. Tam jest woda. To się mówi, że miłość jest ślepa. Miłość po prostu przemienia, przeistacza. Ale po pewnym czasie, jak ta miłość oblubieńcza będzie wytrwała, to zamieni wino w drugą stronę. Tak. Czyli jak w nas zamieszka miłość Chrystusa z krzyża, ona ma moc przemiany. Wszystko, co dotąd nas bolało, przestanie boleć. Ja muszę powiedzieć, że to, co mnie kiedyś bolało, Pan tego nie wziął, dołożył. A kiedyś jęczałem. A teraz daleki jestem od jęku. Tak. Pan to sprawił i cudem jest to w moim życiu. Czego również wam życzę, a w tym celu się trudzę. No, to jak prosiłem, żebyście zapoznali się z Danielem, a to jeszcze przeczytam wam, żeby tak łatwo wam nie było. To, żebyśmy wyszli z takiej postawy zachwytu nad sobą, że my już jesteśmy arcydziełem w ręku Boga. Bo Bóg Ojciec jakoś nas troszeczkę inaczej odbiera. Tak, uważajcie. Dzisiaj rozważcie, czy duża część waszej gorliwości w myślach, mowy, czynach nie jest przykrywką, która ma ukryć fakt martwego wnętrza. Martwego wnętrza. To się dokonywało właśnie w Izraelu. Tej gorliwości faryzeuszy. Szaleni. A wnętrza mieli martwe. Przestańcie się miotać. Stańcie w prawdzie, że to, co jest w was, to jeszcze nie jest moje życie, życie Ojca. Życie siedmioma darami Ducha Świętego. Jeżeli zgodzicie się na przyjęcie tej prawdy, do tej prawdy byli doprowadzeni apostołowie, o czym pisze w tej książeczce Siedem Darów Ducha Świętego. Dopiero kiedy stanęli tragicznie sobą rozczarowani, boleśnie doświadczeni. 40 dni musieli wpatrywać się w swoją klęskę, nie zrozumieli nic. Wtedy ja będę mógł was ożywić. Bo chodzi o to, że ta miłość Ojca, która się objawiła w krzyżu, jest bezgranicznie pokorna. A nam brak tej pokory. Musimy się troszeczkę tej prawdy najeść o nas, żeby tej pokory więcej w nas było. Wtedy na tym fundamencie Bóg Ojciec bez trudu uobecni swoje dary. Bo zauważcie, że Bóg Ojciec się przejechał. Przejechał się, dając w akcie stwórczym wielu ludziom urodę, które mnie nie dał. I są dumni. Od rana do nocy tam u fryzjera siedzą, tam czeszą, raz tak. Raz do góry, raz na dół, raz do góry. Raz taki kolor, raz taki. I śledzą reklamy. Jak teraz usztywnić. Bóg Ojciec coś tam każdemu z nas dał. No i później to jest okazja do pychy. No ten to jest ograniczony. A popatrzcie, jaki błysk u mnie. Tak. Same błyskawice. Inteligencji. Coś każdemu z nas dał. I myśmy się na sobie skupili, zachwycili, to adorujemy, podziwiamy. Dlatego już w nowym stworzeniu, w tym, co będzie nowym stworzeniem, to już nie, już na to się nie da nabrać miłość Ojca. Żebyśmy się sobą zachwycili, sobą zajęli. Żeby to nam zaszkodziło. Popatrzcie, Izraelowi to, co otrzymali na Synaju w historii zbawienia, zaszkodziło. Zaszkodziło. Z tego wyrosła tylko pycha. Pycha wręcz demoniczna. Dlatego też ten, który przychodzi inaugurować nowe stworzenie swoich... No czytajcie Marię Waltorte, czytajcie, tak, czytajcie o zmartwychwstaniu, jak Chrystus zmartwychwstały przyszedł do apostołów, jaką genialną katechezę dał. Wspaniałą katechezę. Bo mieli żal na Niego, Panie, przecież my Twoi, my i Ty. A tutaj takiej ladacznicy dawnej pierwszy się pokazałeś, tak, takim różnym prostakom. Tak, a ja przecież tak mogę. No i wtedy otrzymali katechezę, która jest nam niezbędna. Drogą prowadzącą do życia we mnie jest Maryja. Była najpokorniejsza. Nie pomijajcie jej. Rozważcie, ile dziedzin waszego życia jest naprawdę oddanych Maryi, Bóg Ojciec. Chwała Ojcu.
Chwała.